Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy raz jestem w takiej formie przed kościołem, że mnie słychać, ale ja nie słyszę nikogo. Takie, a nie inne czasy mamy. Do pewnych rzeczy musimy się przyzwyczaić, inne musimy przysposobić tak, żeby sobie z nimi radzić. I dlatego ja też jestem dzisiaj przed wami. Jak to wczoraj wieczorem rozmawiałem ze swoją rodziną, to stwierdziłem, że pierwszy raz będę mówił do pustego kościoła. A mój syn od razu zwrócił mi uwagę, że nie będziesz mówił do pustego kościoła. Bo przecież na szkółce zawsze nam powtarzałeś, że kościół to ludzie. A to jest tylko i wyłącznie sala. Więc będziesz mówił do pustej sali, ale będziesz mówił do kościoła. Więc witam was serdecznie, kościele. Mam nadzieję, że przy pięknej pogodzie, przy pięknym dniu wy również macie się dobrze, pomimo zamknięcia, pomimo izolacji. I wierzę w to, że nawet jeżeli świat się zmienia, nawet jeżeli my się zmieniamy przez to, co dzieje się dookoła nas, to jedno jest pewne, Bóg się nie zmienia. I mnie najbardziej w tym czasie chyba brakuje wspólnego uwielbienia. Bo nawet jak mamy spotkania gdzieś tam w tych platformach takich umożliwiających, że się widzimy, słyszymy, to mimo wszystko nie da się mówić jednocześnie, nie da się jednocześnie modlić i nie mamy takiego wspólnego uwielbienia. Dlatego ja zanim podzielę się z wami tym, co na dzisiaj Bóg włożył w moje serce, to chciałbym, żebyśmy teraz jako Kościół stanęli przez chwilę i tam, gdzie jesteście, żebyśmy wspólnie oddali Bogu chwałę. Żeby to był taki naprawdę dobry wstęp do słowa, które będziemy dzisiaj słyszeć. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że wszystko się zmienia, ale nie Ty. Twoje słowo mówi, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz ten sam. Boże, ja dziękuję Ci za wszystkie te dobre i wielkie obietnice, które nam dałeś. Że jesteś z nami, że się o nas troszczysz, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty masz o nas staranie. Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę, za Twoją ochronę, Panie. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia możemy doświadczać tego, że się o nas troszczysz, tego, że jesteś blisko, tego, że chcesz do nas mówić, tego, że chcesz z nami być, Panie. Ja Ci za to wszystko dziękuję. Dziękuję Ci za to, że jestem zdrowy, za to, że mam co jeść, mam się w co ubrać, za to, że rano wstałem i mogłem przyjechać tutaj i mogę teraz uwielbiać Ciebie, Boże. Bo to jest wspaniały czas, który mi dajesz. Bo to jest naprawdę wspaniały czas, który mi dajesz. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który prowadzi. Że Ty jesteś doradcą, że Ty jesteś pokojem. Że Ty jesteś naszym pasterzem, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko. Bo właśnie teraz najbardziej takiej Twojej ochrony i Twojego prowadzenia potrzebujemy. Każdy z nas, ale też jako Kościół. Wywyższam Ciebie, Panie, i uwielbiam. Oddaję Tobie wszelką chwałę i cześć i uwielbienie, Panie, bo jesteś tego godzien. Bo dla Ciebie nie ma rzeczy, która by wykraczała gdzieś poza Twoją moc, poza Twoją wolę, Panie. Dlatego, że wszystko to, co się dzieje, nie dzieje się poza Tobą, Boże. Ja dziękuję Ci za to, że Ty nad tym panujesz. I masz w tym wszystkim swój plan. I też dziękuję Ci za to, że przez cokolwiek przechodzimy, to Twoje słowo obiecuje nam, że Ty wyprowadzisz z tego dla nas dobro. I za to Ci, Boże, dziękuję. Chwalę Ciebie, wywyższam. Modlę się o to, żebyśmy bez względu na informacje, bez względu na to, co się dzieje wokół, żebyśmy zawsze potrafili na Ciebie patrzeć, żebyśmy zawsze potrafili Tobie ufać, żeby tym bardziej nasze serca przylgnęły do Ciebie, Panie. Przylgnęły i tam zostały, Panie, bo w Tobie jest nasze bezpieczeństwo, bo w Tobie jest nasza ochrona, Panie. Wywyższam Ciebie i błogosławię, Panie. Amen. I modlę się też, Duchu Święty, abyś poprowadził mnie w tym zwiastowaniu, żebym mówił tylko i wyłącznie to, co Ty chcesz, żeby zostało powiedziane. Panie, modlę się, żeby w tym zwiastowaniu nie było mnie, ale żebyś był Ty, Duchu Święty. Amen. Jak widzicie, znaczy nie wiem, z czego korzystacie przy odsłuchiwaniu, ale jak widzicie, nazwałem swoje dzisiejsze dzielenie hasłem, że dzisiaj jest mój koniec świata. Nazwałem tak moje zwiastowanie nie dlatego, że doszukuję się w tym znaków końca. Ja nie wiem, czy to jest koniec, czy to nie jest koniec. Nie wiem tak naprawdę, czy Bóg już zaczął działać jako w dniach ostatecznych, czy to jeszcze nie jest ten czas. I ja jestem świadomy tego, że bardzo często upraszczam wiele rzeczy w swoim życiu i bardzo często jest tak, że nie dociekam, nie próbuję sobie odpowiadać na wszystkie możliwe pytania. Raczej staram się patrzeć na to, co mój Bóg mi daje, na to, co mój Bóg ma dla mnie przygotowane. Raczej staram się patrzeć na to, co w danej sytuacji Bóg chce mnie nauczyć. Ale to, co się dzieje wokół, nie ukrywam, że przez te ostatnie tygodnie, myślę, że tak jak większość z was, wiele rzeczy dzieje się online. Słucha się nauczań, słucha się różnych wypowiedzi, czytuje się różne artykuły, sprawdza się, co się dzieje, jaka jest sytuacja, więc dużo rzeczy dzieje się online. I ja też nie ukrywam, że jak zaczynała się epidemia u nas w kraju, to też byłem tym zafascynowany. Czytywałem wszystkie możliwe artykuły, sprawdzałem wszystkie możliwe portale, bo może gdzieś już uaktualnili dane, a gdzieś może jeszcze są jakieś stare. I po pewnym czasie to, co zobaczyłem, albo raczej to, co Bóg mi pokazał, to, że pozwoliłem sobie na to, żeby informacje, żeby media stały się tym wyznacznikiem. Stały się tą jedyną dostępną prawdą. A gdzieś na bok odsunąłem Boże Słowo. Gdzieś na bok odsunąłem to, co Bóg mówi o mnie, o świecie i o tym wszystkim, co się dzieje. Dzisiaj chciałbym się tymi przemyśleniami z wami podzielić. Słyszałem takie nauczanie, zresztą nie tylko nauczanie, bo też trochę jakichś tam artykułów, że ten dzisiejszy czas to jest koniec. Że przyszedł Boży sąd. Że wreszcie Bóg upomina się o sprawiedliwość. Że wreszcie Bóg nie mógł już wytrzymać tego wszystkiego, co się w świecie dzieje i wreszcie przyszedł, żeby wyciągnąć konsekwencje. W Ewangelii Jana jest taki bardzo znany fragment, który myślę każdy z nas w życiu przynajmniej raz słyszał. To jest Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety 16-17. To jest słowo, które mnie przekonuje o tym, że nawet jeżeli Bóg przyjdzie sądzić świat, to dla mnie Chrystus jest zbawieniem. Ten fragment mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Staję przed Bogiem jako człowiek wierzący. Staję przed Chrystusem jako ten, który wybrał Go, który wyznał swoją wiarę i wyznał też to, że On jest moim Zbawicielem, On jest moim Panem. Bóg doprowadził mnie do miejsca, w którym pokutowałem ze swojego życia, pokutowałem z tego wszystkiego, co było we mnie złe i uwierzyłem. I dlatego nie boję się sądu. Nie boję się sądu, dlatego że nie podlegam temu sądowi. I zachęcam was wszystkich do tego, żebyśmy uchwycili się tej Bożej obietnicy. Że to nie jest dla nas czas sądu. Jeżeli wierzymy, jeżeli ufamy Chrystusowi, to nie jest dla nas czas sądu. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 12 są takie słowa zapisane. I powiedział im podobieństwo. Mowa o Chrystusie oczywiście. Powiedział do ludu podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. W innym miejscu w liście Jakuba jest napisane, a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Czy rzeczywiście ten czas, który mamy teraz, w którym żyjemy, chociaż na pewno wprowadza mnóstwo zmian, czy rzeczywiście dla nas, jako chrześcijan, jako osób wierzących, przynosi jakieś nowości? Czy to jest czas, w którym przyszedł jakieś dodatkowe zobowiązanie, jakieś dodatkowe wyzwanie dla nas? Piotr pisze w swoim liście, że mamy czuwać i być trzeźwi, bo nie znamy dnia ani godziny. Te fragmenty, które przed chwilą czytałem, one mówią do mnie o tym, że tak naprawdę dzisiaj może być ostatni dzień mojego życia. Dawno, dawno temu, myślę, że tak jak pewnie większość z nas, miałem takie myślenie w sobie, że jak to będzie, że kiedyś przyjdzie czas, żeby rozstać się z życiem, że kiedyś Bóg mnie do siebie odwoła. I różne to emocje we mnie budziło. Na początku myślę, bo to już trochę czasu minęło, odkąd się nawróciłem, więc też już może dokładnie nie potrafię odtworzyć historii. Ale na początku na pewno budziło to jakieś wątpliwości, jakiś niepokój, jakiś strach. Budziło to różne mieszane emocje, bo do tego, co mam, jestem przyzwyczajony. Jestem otoczony ludźmi, których znam. Tutaj wszystko, co widzę, już kiedyś widziałem, to jest takie bezpieczne, to jest taka spokojna przystań, a śmierć jest absolutnie czymś innym. Czymś, czego nie znamy i czymś, czego doświadczymy tak naprawdę tylko jeden raz. Tak naprawdę tylko jeden raz doświadczymy tego przechodzenia. I wtedy usłyszałem taką piosenkę, gdzie wykonawca śpiewał, że żeby Bóg uczył nas, żeby Bóg przypominał nam, że nasze życie to tak naprawdę tylko przedsionek. Że nasze życie to tak naprawdę tylko początek. Że nasze życie tutaj, na ziemi, to jest tylko wstęp do czegoś większego, do czegoś wspanialszego, do czegoś przede wszystkim wiecznego. Do czegoś, co mamy przez Boga przygotowane i co, o czym Bóg nas zapewnia, że to mamy. Trochę czasu trwało, bo Bóg rzadko zmienia wszystko tak na pstryknięcie. Wczoraj było, dzisiaj nie ma. I trochę trwało, zanim zrozumiałem, co to znaczy. zanim zrozumiałem, co to znaczy, że mój dom jest gdzie indziej. Że mój dom jest gdzie indziej. Że tutaj jestem, tak jak pisze Paweł, pielgrzymem i przychodniem. A mój prawdziwy dom jest u Ojca w niebie. Często jak się nad tym zastanawiałem, to wydawało mi się, że to są takie wielkie słowa. Że to jest takie poetyckie wręcz. Że dom u Ojca, dom wieczny, dom w niebie. Ale chciałbym przeczytać pewien fragment, który zapowiada nam to. To jest Ewangelia Jana, rozdział 14. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Może i to są wielkie słowa. Może i jest to poetycki opis. Ale wierzę w to, że mam dom u Ojca. To jest moją nadzieją. To jest moim zaufaniem. To jest moim fundamentem. Mam dom u Ojca. Każdy z nas, którzy wyznaliśmy Chrystusa jako Pana, każdy z nas, którzy trwamy w wierze w Chrystusa i w Jego obietnicę, ma dom w niebie. I w tym momencie rodzi się pytanie, w takim razie, jak powinniśmy reagować na to, co dzieje się dzisiaj? Jak powinniśmy reagować na to, co nas otacza? Na to, co słyszymy, na to, co być może widzimy? Na to, co być może doświadczamy. Czy rzeczywiście powinniśmy być daleko od tego, zdystansowani? Czy powinniśmy się angażować? Czy powinniśmy bać się? Łatwo jest stanąć i powiedzieć, mamy Boże obietnice, nie musimy się niczego bać. Jest to prawda. Jest to prawda. Jeżeli Bóg coś obiecał, to On tego nie zmieni. I łatwo jest cytować. Ale znacznie trudniej jest zatrzymać to w swoim sercu. Jestem dzisiaj przed wami i nie uważam siebie za Herosa. Wiem, że dotykam tematów trudnych, a za chwilę to, co będę mówił, dla wielu może się wydawać jeszcze trudniejsze. Nie jestem Herosem. Jestem tylko człowiekiem. Mam chwilę słabości. Mam chwilę zwątpienia. I nie jest tak, że kiedy rano otwieram oczy, do momentu, jak je zamknę, to jestem tylko i wyłącznie w uwielbieniu przed Bogiem. W pełnym pokoju, w pełnej radości i że nic mnie nie dotyka, nic mnie nie rusza. Nie jest tak. Ale opowiem wam historię, krótką, gdzie Bóg samego mnie sprawdził. W ubiegłym tygodniu, kiedy Kasia zapytała mnie, o czym będę chciał mówić, powiedziałem, że chciałbym mówić o Bożym pokoju. Że chciałbym mówić o pokoju, który, jak jest zapisane w liście Pawła, przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Że chcę mówić o tym pokoju, który ma nas ogarnąć i w którym absolutnie nie możemy zostawić miejsca na strach i bojaźń. Że o tym chcę mówić. To był wieczór. Szykowałem się do tego, żeby za chwilę pójść z psem na spacer, ale jeszcze były wiadomości, więc wysłuchałem wiadomości Jak wyglądają wiadomości w dzisiejszych czasach, to każdy, kto je widział, to wie. I wyszedłem sobie z psem. Spacerowałem sobie, cisza, spokój, bo pora późna, więc nawet gdyby było wcześniej, to ludzi i tak teraz jak na lekarstwo na ulicach. Więc miałem dużo czasu na przemyślenia. Szedłem i nagle do mnie zaczęło docierać. Czy ty słyszałeś, co powiedzieli w tych wiadomościach? Tam akurat była bodajże wypowiedź prezydenta Trumpa, który szacował, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli skończy się na 200 tysiącach zmarłych z powodu koronawirusa, to będzie dobrze. Ale były też wiadomości o Polsce, o tym, ile osób u nas już umarło, ile osób u nas zachorowało. Było kilku specjalistów od biznesu, od ekonomii, którzy się wypowiadali na temat tego, jak głęboki kryzys przejdziemy. Jak głębokie konsekwencje będą miały te wszystkie zakazy, które zostały wprowadzone. To, że wiele firm nie pracuje, to, że wiele osób naprawdę może się obawiać o swoje miejsca pracy. Szedłem sobie z tym swoim psem i tak zaczęło do mnie docierać. Powiedzieli, że będzie przynajmniej 1,5 miliona osób, które wylądują na bezrobociu. Tyle i tyle osób w Polsce prawdopodobnie umrze. A może być nawet tak, że ponad połowa ludności zachoruje. I nagle doświadczyłem tego, jak diabeł zaczął wykorzystywać to, co usłyszałem. I jak moje serce. Jeszcze 5 minut temu mówiłem swojej małżonce, że będę mówił o pokoju. Bo czuję Boży pokój w sercu. I nagle okazało się, że ten pokój wyparował. Że ten pokój odszedł. Że ten pokój, o którym mówiłem, znalazł się poza moim zasięgiem. Nagle poczułem strach. Chwilę spacerowałem, zmagając się z tym swoim strachem, zmagając się z myślami o tym, na ile jest pewna moja pozycja w firmie. Czy przypadkiem nie będzie tak, że na przykład od mojego działu szef zacznie redukcję, żeby ratować firmę. A co będzie, jeżeli ktokolwiek z nas zachoruje i przyjdzie sanepid i zamknie nas na 2 tygodnie? Może być różnie. Wracałem już do domu i Bóg mi przypomniał, że jeszcze chwilę temu mówiłem o wielkim Bożym pokoju. Że jeszcze chwilę temu mówiłem o tym, że w dzisiejszych czasach, jako chrześcijanin, to powinienem tym pokojem dzielić się z innymi. Że powinienem być zachętą, że powinienem być wsparciem dla tych, którzy rzeczywiście się boją. A jak łatwo było mi ten pokój odebrać. Wiecie, nie jestem tytanem wiary. Nie jest tak, że każda moja myśl, każde moje uczucie, każde moje słowo należą do Boga. I ta sytuacja pokazała mi bardzo wyraźnie, że wystarczy moment, żeby coś stracić, żeby o czymś zapomnieć. Wiecie, staram się żyć w przekonaniu, że dzisiaj może być mój ostatni dzień. I pytanie, które sobie zadaję, jest przede wszystkim takie, czy jestem gotowy? Czy kiedy Bóg właśnie dzisiaj postanowi o tym, że to mój ostatni dzień, to czy znajdzie mnie gotowym na Jego powitanie? Czy ucieszę się z tego, że oto staję przed moim Zbawicielem? Czy też raczej moje życie ma na tyle dużo braku, że będę się bał tej chwili? Czy rzeczywiście radością dla mnie jest wyczekiwanie i spodziewanie się tego dnia, Czy raczej jest to mi nie na rękę, bo mam inne plany, bo mam inne oczekiwania, bo więcej spodziewałem się po Bogu. Biblia mówi wprost. Jesteśmy jak trawa. Jesteśmy jak para. Dzisiaj jesteśmy, a jutro może nas już nie być. Pytanie, czy budujemy nasze życie z Bogiem, mając tego świadomość? Czy rzeczywiście budujemy nasze życie z Bogiem, mając świadomość tego, że to może być naprawdę ostatni nasz dzień? Uczę na szkole niedzielnej, uczę akurat najstarszą grupę i czasami są takie tematy, które gdzieś tam omawiają wieczność, dotykają tej wieczności. I kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, to oni rzadko kiedy myślą o tym, że to może być ich ostatni dzień. Raczej są pewni tego, że mają przed sobą wspaniałą przyszłość, że spełnią się wszystkie ich marzenia, że uda im się zrealizować wszystkie plany, że nic złego się nie wydarzy. Nic złego w kontekście śmierci, w kontekście odejścia, bo oni to postrzegają jako coś złego. Zawsze w takiej sytuacji mówię, ja dojeżdżam do pracy samochodem. Staram się prowadzić zgodnie z przepisami, staram się nie lekceważyć własnego bezpieczeństwa, zwłaszcza w roku szkolnym rzadko kiedy jadę sam. Zazwyczaj jadę też z moimi dziećmi, więc staram się. Ale nie jestem jedynym użytkownikiem drogi. I wcale nie mam pewności, że dojadę. I wcale nie mam pewności, że moja droga będzie bezpieczna. I znowu pytanie, czy jestem gotowy? Czy jestem przygotowany na to? A przede wszystkim, czy tego pragnę? Paweł pisał, że dużo lepiej rozstać się z życiem i być u Pana, ale ze względu na wierzących też stara się pracować i jeszcze pozostać w ciele. Ale czy w nas jest pragnienie i marzenie do tego, żeby jak najszybciej znaleźć się u naszego Pana? Czy we mnie jest przeświadczenie, że rzeczywiście tak kieruję swoim życiem, tak je prowadzę, żeby być gotowym i żeby z radością czekać? Nawet jak śpiewamy w czasie uwielbienia, to mamy piosenki, które mówią o tym, że nasz Pan przyjdzie. Że nasz Pan obiecał, że powróci i zrobi to. Ale pytanie, czy my jesteśmy gotowi? Ale pytanie, czy my rzeczywiście na to czekamy? Dzisiaj, tak jak widzicie w internecie tytuł mojego zwiastowania, dzisiaj może być mój koniec. I nie potrzeba wcale do tego żadnej epidemii. Nie potrzeba do tego żadnej epidemii. Nie musi się dziać na świecie nic wielkiego, żeby to był mój ostatni dzień. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 jest bardzo mądra przypowieść o 10 pannach. Myślę, że wszyscy ją znamy, dlatego ja nie będę jakoś wchodził głęboko w treść, nie będę czytał tego. Ale tam jest 10 panien. 5 gotowych i 5 niegotowych. 5, które w momencie, kiedy przyszedł oblubieniec, weszły na ucztę baranka. Weszły na ucztę oblubieńca. Weszły, aby razem z Nim świętować, aby razem z Nim cieszyć się, aby być w Jego obecności i wejść do miejsca, w którym oblubieniec panuje, w którym On jest najważniejszy. A 5 panien nie było gotowych. Chciałbym zwrócić nam na jedną rzecz uwagę. Wszystkie 10 panien wiedziało, że idą na wesele. Wszystkie 10 panien, jako ja mam dzisiaj małą widownię, po prostu czuję się niezręcznie. Wszystkie 10 panien wiedziało, że musi być przygotowane. Wszystkie 10 panien wiedziało, że będą musiały zaczekać i nie wiedziały, ile będą czekać. Wszystkie 10 startowało z tego samego miejsca. Miejsca świadomości, miejsca zrozumienia. Miejsca przygotowania. Ale tylko 5 osiągnęło cel. Ja nie chcę oczywiście powiedzieć tego, że ktoś z nas jest niegotowy. Nie chcę powiedzieć tego, że ktoś z nas zaniedbał swoją oliwę. Że ktoś z nas miał inne oczekiwania i spodziewał się, że Bóg zrobi coś szybciej niż Bóg kazał czekać na siebie. Absolutnie nie chcę tego nikomu mówić, bo to jest sprawa między nami a Bogiem. To tylko Bóg zna nasze serca na tyle dokładnie, żeby powiedzieć i pokazać nam, w jakim jesteśmy miejscu. Wiecie, to jest czas, kiedy większość z nas ma więcej czasu. Popatrzcie, jak niewiele było trzeba, żeby nagle skończyła się cała pogoń za codziennością. Jak niewiele było trzeba, żeby wyciszyć nas, żeby zmienić rytm dnia, żeby nas zatrzymać. Niech czas zatrzymania w życiu każdego z nas będzie też czasem pytania Boga, w jakim ja jestem miejscu. Czy jestem gotowy? Czy rzeczywiście oczekuję przyjścia? Czy rzeczywiście świadomość tego, że moje mieszkanie i mój dom jest wieczny i jest trochę gdzie indziej niż tu i teraz, czy rzeczywiście jest to radość w naszym sercu? Wiecie, to nie jest mój wymysł. To nie jest mój pomysł. To Biblia mówi, że dziś Bóg może zażądać naszej duszy. Że dziś Bóg może zażądać naszego życia. Że dziś Bóg może wyznaczyć nam kres naszych dni na ziemi. Żyjemy w świecie, gdzie ta myśl zazwyczaj budzi przestrach. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy młodzi, silni, to nawet się nie zastanawiamy nad tym. Lata temu, bo to już będzie z 15 lat temu, jeśli dobrze liczę, też siedziałem sobie spokojnie w pracy i zadzwoniła moja siostra i powiedziała, że właśnie dostała informację, że od jednego... Moja siostra pracuje w przychodni. Dostała informację od jednego ze swoich znajomych z pogotowia ratunkowego, że moja koleżanka miała wypadek samochodowy. Koleżanka, która była raptem miesiąc starsza ode mnie. Wracała do domu razem ze swoją rodziną. Ona akurat prowadziła. I to był ten wieczór, kiedy Bóg powiedział, że to jest ostatni dzień dla niej. Ja wtedy miałem niecałe 30 lat. I pierwsza myśl, i pierwsze pytanie w ogóle, jakie zadałem swojej siostrze, czy jesteś pewna, że to o tą właśnie osobę chodzi? Potwierdziła. Nie znamy dnia ani godziny. Nie znamy dnia ani godziny. Ale Bóg nie zostawia nas samych. Daje nam obietnicę, że mamy dom. Że mamy dom zupełnie inny niż ten tutejszy. Że mamy dom, który na pewno nas zachwyci. Że Bóg ma przygotowane dla swoich wierzących, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian pisze: Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. I oczywiście słowa Chrystusa, który mówi: w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Idę, aby je wam przygotować. To nie jest wcale zła nowina, że dzisiaj może być ostatni nasz dzień. To wcale nie jest zła nowina. To jest nowina, na której powinniśmy budować naszą przyszłość. Każdego dnia mamy być gotowi. Każdego dnia mamy budzić się ze świadomością, że a może właśnie dzisiaj zobaczę twarzą w twarz tego, który powołał mnie do życia. Może właśnie dzisiaj. I dlatego wszystkie te wieści, które do nas docierają, one nie powinny nawet niczego zmieniać w naszych sercach. Bo my, jako wierzący, jako chrześcijanie, od dawna powinniśmy mieć taką świadomość, że to może być nasz ostatni dzień. Druga rzecz, o której, nad którą się zastanawiałem z racji czasów zarazy, to, co powinniśmy robić, albo jacy powinniśmy być w kontekście ludzi, którzy nas otaczają. Biblia mówi, że mamy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wierzę w to, że jeśli żyjemy przekonaniem, że należymy do Boga, że jesteśmy Jego własnością i że to On decyduje, ile czasu nam zostało, to możemy żyć w pokoju, bo mamy świadomość tego, że oparciem dla nas jest Bóg, że oparciem i fundamentem dla nas jest Ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Tak myślę, że w świecie paniki. Sam pracuję cały czas, jeżdżę do pracy, więc spotykam się ze znajomymi, spotykam się z ludźmi. Widzę, że jedni są absolutnie na nie. To ich nie dotyka, to ich nie dotyczy, nic im się nie stanie. To w ogóle jest jakiś temat z kosmosu i nie ma się w ogóle czym zajmować. Ale są też tacy, którzy boją się wszystkiego. Którzy boją się być w miejscach, gdzie publicznych, bo tam mógł być ktoś chory. Tak jakby każda chwila obecności w miejscu, w którym był ktoś, kto jest zarażony, natychmiast skutkowała naszą chorobą. Są i tacy. Jedni uważają, że nic się nie zmieni, inni uważają, że wszystko się rozpadnie. Oczywiście są też osoby pośrodku. Ale jacy my powinniśmy być jako chrześcijanie? Co my mamy do dania? Co my możemy pokazać swoim życiem? Jedna myśl, która mnie cały czas nurtuje. Pokój. W świecie paniki najlepszą rzeczą, którą my jako chrześcijanie możemy dać, to jest pokój. To jest uspokojenie, to jest pociecha. Wiecie, dużo ostatnio słychać o tym, że to jest świetny czas do ewangelizacji. Ja nie mówię, że nie. Absolutnie nie neguję tego. Ale w ewangelizowaniu nie zapominajmy o tym, że niekoniecznie trzeba bombardować drugiego człowieka. Że trzeba zmusić go do tego, żeby wreszcie uwierzył. Ja nawet myślę, że to nie jest dobry czas na to, żeby na podstawie pism wykazać mu wszystkie błędy. Ale to, co na pewno ludzi może do nas przyciągnąć, co może otworzyć drzwi, co może zachęcić do jakiejś głębszej rozmowy z nami, to jeżeli będziemy sami mieć pokój w sercu i będziemy potrafili się tym pokojem dzielić. Myślę, że to jest nasz, jeden z podstawowych obowiązków naszych na dzisiejsze dni. Powinniśmy się dzielić tym pokojem, który sami powinniśmy od Boga mieć w sercu. Każdy ma prawo do zwątpienia i każdy ma prawo do chwili niepokoju. Wierzę, że Bóg nas z tego tytułu nie potępia i nie odrzuca. Każdy z nas ma chwilę słabości. Ja podzieliłem się tą, którą miałem z wami. I było to trudne doświadczenie. Każdy z nas ma prawo do słabości. Albo inaczej powiem. Nie ma prawo do słabości, ale każdemu z nas się przydarzają chwile słabości. Pamiętajcie, że nic od Boga nie może nas oddzielić. Należymy do Niego, będziemy należeć, jeżeli tylko wytrwamy w wierze. On nas z powodu naszej słabości nie odrzuci. Miejmy pokój i dzielmy się pokojem. I miejmy świadomość tego, że to może być właśnie ten dzień. I że tak naprawdę do tego jesteśmy powołani. I że tak naprawdę to jest Boże pragnienie, żeby wziąć nas do siebie. Kiedyś, nie pamiętam nawet w jakiej piosence, ale w pewnej piosence słyszałem taki tekst, że dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty mojego życia. I na zakończenie chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy ten pierwszy dzień z reszty naszego życia przeżyli pięknie. Przeżyli z Bogiem, przeżyli w pokoju, który On nam daje, żebyśmy szukali tego pokoju, żebyśmy szukali Bożych odpowiedzi, bo myślę, że każdy z nas ma mnóstwo pytań teraz. Szukajmy u Boga odpowiedzi. W Księdze Jeremiasza jest taki słynny fragment. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Szukajmy Boga i szukajmy Jego odpowiedzi. Wierzę w to, że teraz możemy mieć znacznie więcej czasu na to, żeby Go szukać. Albo inaczej, większość z nas może mieć więcej czasu na to, żeby Go szukać. Wykorzystajmy dobrze ten czas. Wykorzystajmy dobrze ten czas, bo nie wiemy, ile go nam zostało. I niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Niech Bóg nas chroni, niech Bóg nas przeprowadza przez ten czas, abyśmy byli jak te pięć mądrych panien, które kiedy przyjdzie oblubieniec, wstaną i natychmiast podążą za nim i nie będą musiały niczego już szukać. Zakończę takim w dzisiejszych czasach bardzo chwytnym hasłem: zostańmy w domu. Ale zostańmy przede wszystkim w Bożym pokoju. Amen.
Zechciejmy jeszcze razem się modlić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który najlepiej zna naszą sytuację, najlepiej nas rozumie, najlepiej też wie, czego potrzebujemy. Dzisiaj, Panie, przychodzimy do Ciebie i zwracamy się z prośbą o to, abyś wypełnił tych, którzy przeżywają jakiś niepokój, wypełnił pokojem. Abyś tych, którzy są w smutku, abyś tym dał radość. Panie, dzisiaj modlimy się o tych, którzy zostali dotknięci epidemią, Panie. Są wierzący, którzy też ufają Tobie, a chorują. są albo na oddziałach zakaźnych, albo są w kwarantannach. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj do nich mówił i mówił im o Twojej miłości, mówił im o tym, co Ty masz dla nich i że Twoje myśli są dobre, są pozytywne dla ich przyszłości. Panie, też w tej chwili prosimy Ciebie o to, abyś Ty chronił nasz kraj, nasze miasto, abyś też, Panie, sprawił, że ta epidemia nie będzie miała jakichś dramatycznych skutków. Panie, chcemy odebrać naszą przyszłość z Twojej ręki, ale wiemy też, że możemy Tobie zaufać i że możemy do Ciebie wołać o pomoc. Tej pomocy bardzo potrzebujemy, Panie, jako kraj, jako społeczeństwo. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, jeśli chodzi o decyzje, Panie. I dlatego prosimy Ciebie o to, aby te decyzje, które są podejmowane, były poddane Tobie na tyle, żeby nie wyrządzały szkody dla ludzi. W imieniu Jezusa, Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty nas przez ten następny tydzień przeprowadzał. Panie, gdy będziemy rozmyślać o tym w tym tygodniu też o śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu, daj, abyśmy widzieli wielkość, jak wielki jest Jezus, jak wielkie jest to, co On uczynił i jak niesamowita jest ta możliwość, że nasze całe życie, naszą całą przyszłość budujemy na Nim. Dziękujemy Ci. Chwalamy imię Jezusa. On jest prawdziwym pokojem. On jest dla nas nadzieją. On jest miłością. Wywyższamy Go w imieniu Jezusa, Panie, teraz dziękujemy Ci za to wszystko, że w Nim to mamy. W imieniu Jezusa. Amen.